programie Szlachetne Zdrowie. Wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Mariola Herbert z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Pani profesor, jako społeczeństwo nie ma co ukrywać i mydlić sobie oczu. Leki to my lubimy zażywać.
Bardzo lubimy. Jeżeli chodzi o zażywanie leków, jesteśmy absolutnie w ścisłej czołówce i światowej, i europejskiej. Jesteśmy chyba na trzecim miejscu po Stanach Zjednoczonych i Francji. Lubimy zażywać leki, suplementy, diety.
Z czego to się bierze? Bo przecież tak na zdrowy rozum powinno się brać tylko dany specyfik, dany medykament, jeżeli coś nam dolega. A my lubimy profilaktycznie, zapobiegawczo lub też, no właśnie, na wszelki wypadek.
Przyczyn tego zjawiska jest bardzo wiele. Przede wszystkim lubimy dbać o zdrowie. I to jest akurat zjawisko bardzo dobre. Dobrze, że dbamy o własne zdrowie. Natomiast oczywiście reklama. Na jednym z czołowych miejsc wymienia się nachalne, agresywne reklamy, które wmawiają nam, że powinniśmy brać specyfiki na wszystkie dolegliwości i będziemy zdrowi. Tak naprawdę musimy uświadomić sobie, że reklamodawcy zależy tylko na tym, żeby coś sprzedać i żeby zarobić. Natomiast nie zależy nam mu na tym, żeby nasze zdrowie się polepszyło. Innym czynnikiem jest to, że pacjent odwiedza wielu lekarzy. Że brak takiej kompleksowej, kontekstowej farmakoterapii u pacjenta. Pacjent odwiedza wielu lekarzy, nie zawsze informuje lekarza o jednocześnie zażywanych specyfikach, lekach, suplementach diety i zażywa tych leków wiele.
No, ciekawy wątek pani otworzyła, bo to wychodzi na to, że nie ma dobrego przepływu informacji pewnie w całym systemie ochrony zdrowia, ale to jakby osobny temat. Natomiast ja jeszcze wrócę do tych ilości leków, które zażywamy. Tutaj no chyba niestety seniorzy mają taką pałeczkę pierwszeństwa.
Zdecydowanie tak. Seniorzy są na pierwszym miejscu. Według najnowszych badań wynika, że seniorzy, pacjenci powyżej 65 roku życia średnio zażywają 5 leków jednego dnia. Rekordziści kilkadziesiąt jednego dnia. I to jest bardzo dużo. Oczywiście to wiąże się z wielochorobowością u seniorów, tylko że tutaj my czasami mylimy pojęcia, bo wielochorobowość wymaga stosowania wielu leków i wtedy mówimy o wielolekowości. Natomiast zjawiskiem powszechnym w Polsce jest tak zwane zjawisko polipragmazji, o którym dużo się mówi. Polipragmazja jest wówczas, kiedy zażywamy leki niewłaściwie, kiedy zażywamy tych leków najczęściej za dużo i one wzajemnie
garściami,
wchodzą.
Garściami, to wcale nie przesada.
Tak, garściami i to jest bardzo niekorzystne zjawisko dla pacjenta, które prowadzi do nasilenia działań niepożądanych, do rozwoju chorób związanych z niewłaściwą farmakoterapią.
I to znowu bardzo ciekawy wątek. I ten, o którym pani zaczęła mówić, a ja powiedziałem, że to jest brak przepływu informacji w całym systemie ochrony zdrowia, która to informacja powinna iść za pacjentem, bo lekarz tutaj jako przykład podaje. Na przykład kardiolog nie musi wiedzieć, że pacjent, który do niego przychodzi, leczy się jeszcze u nefrologa, diabetologa i długo można by wymieniać.
Zgadzam się. W naszym kraju problemem jest to, że my nie leczymy pacjenta, ale leczymy choroby. Brakuje takiej kontekstowej opieki nad pacjentem. I jeszcze popularnym zjawiskiem w naszym kraju jest tak zwana kaskada zapisywania. Co to jest? Idzie pacjent do lekarza i otrzymuje receptę na dany lek. Ten lek, jak każdy inny, posiada pewne działania niepożądane. U pacjenta występują działania niepożądane. Pacjent często na przykład idzie do apteki i mówi, że wystąpił u mnie suchy kaszel i nie otrzymuje pytania, zapytania, nie ma farmaceuta albo też lekarz nie pochyla się nad pacjentem, nie szuka przyczyny tego zjawiska, na przykład tego kaszlu, tylko ordynuje, poleca pacjentowi lek, który leczy objaw suchego kaszlu.
Ten suchy kaszel, wyjaśnijmy, może być wypadkową zażywanego medykamentu.
Dokładnie tak. Lek, który zażywa pacjent na suchy kaszel, ma kolejne działania niepożądane, jak na przykład zaparcia. I za chwilę idzie pacjent do apteki po kolejny specyfik, kolejny lek na zaparcia. Otrzymuje lek na zaparcia. Ten lek na zaparcia może powodować kolejne objawy niepożądane, na przykład zaburzenia gospodarki wolnoelektrolitowej u pacjenta. Pojawia się kolejny objaw niepożądany, pacjent wraca do lekarza na przykład z arytmią. I już mamy kilka, nie wiem ile, 4-5 leków, które zostały zapisane czy zaordynowane pacjentowi także przez farmaceutę, a wystarczyło tylko odstawić jeden lek, zamienić na inny, zmniejszyć dawkę.
No i to jest właśnie ten problem, pani profesor, kiedy te leki, które zażywamy, spotykają się na garści czy w pudełeczku i one mogą wzajemnie albo się wykluczać, albo tak w taki sposób współgrać, że powodują cały szereg tych negatywnych skutków, o których pani powiedziała.
Oczywiście. I tutaj, o czym pan wspomniał, leki w pudełeczku, to mamy kilka problemów. Jeden problem jest taki, że substancje czynne w nich zawarte mogą wchodzić ze sobą wzajemnie w interakcję, czyli mogą wpływać na siłę działania leku, mogą zwiększać, nasilać na przykład działania niepożądane, mogą nasilać swoje działanie nawzajem albo je osłabiać. Ale innym problemem, o czym mówimy, że są leki w pudełeczku, jest to, że jeśli pacjent, szczególnie seniorzy właśnie cierpiący na wiele chorób, zażywają wiele leków jednocześnie, oni je przyjmują razem. Po prostu użył też pan takiego sformułowania, garściami zażywają leki, popijając. Musimy pamiętać o tym, że leki nie lubią konkurencji. Na przykład na etapie wchłaniania. Im więcej zażyjemy leków jednocześnie, tym trudniejsze będzie ich wchłanianie z przewodu pokarmowego. I tym słabsze może być ich działanie. Może nawet też dojść do takiego zjawiska, że dojdzie do kompleksowania i leki na przykład nam się w ogóle nie wchłoną, niektóre z tych, które zażywamy. W związku z tym nie będziemy obserwować efektów pożądanych i znowu mamy problem, o którym już wspominaliśmy. Pacjent wraca do lekarza, brak efektów, otrzymuje kolejny lek.
No, tylko tu mamy chyba kolejny problem, pani profesor, bo kania z rzędem temu, kto pamięta, żeby regularnie i w pewnej kolejności przyjmować leki. Młodzi ludzie zapominają, żeby wziąć, zażyć lek, a co dopiero mówić seniorzy. Także to pudełeczko jest no niestety czymś bardzo wygodnym, prawda? Bo otwiera się, przygotowuje wcześniej odpowiednią porcję, odpowiednią dawkę i potem tylko popić wodą.
W ostatnim czasie miałam takie spotkanie z seniorami i rozmawiałam z nimi właśnie na ten temat. I oni rzeczywiście przyznają, że robią tak, ponieważ jest to dla nich bardzo wygodne. Jest to wygodne, oni boją się, że zapomną, ale drugim problemem jest to, że brakuje im podstawowej wiedzy na temat zażywania leków, na temat tego, jak należy leki przyjmować, czy należy je zażywać przed jedzeniem, po jedzeniu, czy w trakcie posiłku, że należy zachowywać odstęp.
Takie informacje zwykle zapisywane są na ulotkach, jeżeli lek sprzedawany jest w opakowaniu tekturowym, papierowym.
Zwykle tak, aczkolwiek nie zawsze. Nie zawsze też pacjenci czytają ulotki i proszę pamiętać o tym, że mając kilka leków, czy czasami kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt niestety, pacjenci się w tym gubią. Pacjenci się gubią, nie pamiętają, zapominają. Zresztą też nie wszystkie te informacje dokładnie są zawarte w ulotce.
Powiedziałem o tym, że czasem pani profesor, można zapomnieć. No zdarza się, nie wzięliśmy dawki leku i co wtedy? Katastrofa?
Nie. Katastrofy nie ma. Oczywiście należy zażyć jak najszybciej, jak to jest możliwe. Ewentualnie w przypadku niektórych leków zawsze należy się w takiej sytuacji skonsultować czy z farmaceutą, czy z lekarzem.
No dobrze, a w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje się leki rano i wieczorem i powiedzmy, ktoś zapomniał przyjąć wieczorem, to co, rano podwójna dawka?
Nie. Dlatego, że to jest istotne, pora dnia przyjmowania leków jest bardzo istotna. I na przykład leków, które obniżają poziom cholesterolu, nigdy nie powinniśmy przyjmować rano, dlatego, że one są skuteczne wtedy, kiedy zażyjemy je wieczorem, ponieważ w naszym organizmie dochodzi do syntezy cholesterolu właśnie w nocy. Natomiast leki, które na przykład działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, zwiększają na przykład przepływ krwi w mózgu. One powinny być przyjmowane tylko rano i ewentualnie w południe. Natomiast nie mogą być przyjmowane wieczorem, no bo to spowodowałoby na przykład zaburzenia snu u pacjenta. Więc tutaj ta pora zażywania leków jest bardzo istotna. Więc nie należy, leki, które powinniśmy zażywać rano, zawsze zażywamy rano, a te, które wieczorem, więc jeżeli pominiemy dawkę, no to czekamy do następnego dnia najczęściej w takich
sytuacjach. Pani profesor, z punktu widzenia farmaceuty, z punktu widzenia specjalisty, jak powinna wyglądać ta najbardziej prawidłowa komunikacja pacjenta z lekarzem? No bo tak jak powiedzieliśmy, pacjent najczęściej, a najczęściej senior, odwiedza kilku specjalistów. I od nich otrzymuje różne leki. Co zrobić, żeby nie dochodziło do tych relacji, które powodują to, że no, leki wzajem mogą się wykluczać, bądź powodować takie efekty, no, że pojawiają się jakieś skutki niepożądane?
Przede wszystkim pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach, na jakie cierpi. Nawet jeżeli to jest specjalista z wąskiej dziedziny, powinien znać inne schorzenia pacjenta i powinien pacjent poinformować lekarza o wszystkich zażywanych lekach. Najlepiej, jeżeli pacjent ma na kartce spisane leki, nazwy leków, ale tutaj też taka wskazówka, dobrze byłoby, gdyby to były nazwy międzynarodowe, a nie nazwy handlowe, dlatego że tych nazw handlowych jest oczywiście bardzo wiele, jest bardzo wiele leków generycznych i lekarze mogą po prostu pewnych nie znać. Natomiast zawsze powinien pacjent napisać tą nazwę międzynarodową, ona jest napisana pod nazwą handlową mniejszymi literami. Ale co jeszcze bardzo istotne, pacjent powinien również informować farmaceutę o jednocześnie zażywanych lekach i, co bardzo ważne, o suplementach diety.
No tak, tylko czy to jest rolą farmaceuty, żeby ewentualnie próbować przekonać pacjenta do zmiany na przykład specyfiku?
Tak, to jest rola farmaceuty. Oczywiście tak, i tutaj farmaceuta może udzielić pacjentowi rzetelnej informacji na temat interakcji lekowych, interakcji leków z suplementami diety. Oczywiście zawsze powinien udzielić pacjentowi wskazówki, jak należy postępować. Czasami pacjent musi wrócić do lekarza, bo to lekarz musi podjąć ostateczną decyzję o zmianie farmakoterapii, a czasami oczywiście farmaceuta sam, bez konsultacji z lekarzem, może dokonać zmiany, szczególnie jeżeli dotyczy to leków, które pacjent zażywa bez wiedzy lekarza, bo pamiętajmy o tym, że pacjenci bardzo często zażywają leki, które są im przypisane na receptę, ale oprócz tego zażywają bardzo wiele leków na tak zwaną własną rękę, czyli stosują samoleczenie bez konsultacji z lekarzem specjalistą, czy nawet z lekarzem rodzinnym.
Ten wątek za chwilę, pani profesor. To wymaga ogromnej wiedzy i ogromnego podejścia do pacjenta, bo tak jak powiedzieliśmy, czasem te skutki uboczne zdarzają się po jednorazowym nawet chyba zażyciu danego specyfiku, które wynikają tylko właśnie z właściwości tego specyfiku, a czasem wywołuje korelacja z innymi lekami. I dlatego konieczna jest ta informacja, konieczne dopytanie, doprecyzowanie.
Oczywiście, to jest niezwykle istotne. Jako przykład mogę podać leki przeciwbólowe.
Uwielbiamy je.
Szczególnie właśnie pacjenci w wieku podeszłym uwielbiają leki przeciwbólowe z tak zwanej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Tej nazwy handlową, na przykład mogę podać ibuprofen, ketoprofen. Bo myślą, że jak lek działa przeciwzapalnie, to on znosi przyczynę naszej choroby. To nie jest prawda. I na przykład pacjent w wieku podeszłym, który cierpi na nadciśnienie czy cukrzycę, a wiemy, że to są bardzo częste choroby u tej grupy wiekowej pacjentów, pacjent idzie do apteki i kupuje lek przeciwbólowy, bo on jest dostępny bez recepty, ostatnio w bardzo wysokich dawkach, które w zasadzie już okazuje się, że ta dawka maksymalna lecznicza powinna być niższa, ale oczywiście marketing. I pacjent kupuje taki lek. I ten lek wchodzi w bardzo niebezpieczne interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi, przeciwnadciśnieniowymi. I zdarzają się przypadki, kiedy pacjent traci przytomność, bo taki lek znacznie nasila działanie na przykład leku przeciwcukrzycowego, doustnego leku przeciwcukrzycowego, dochodzi do wypierania połączeń z białkami, ten lek zaczyna działać bardzo silnie, dochodzi do znacznego obniżenia poziomu cukru we krwi, pacjent może zapaść śpiączkę cukrzycową, pacjent może stracić przytomność, to znaczy idzie kolejny może doznać upadku, urazu i nie zdaje sobie sprawy z tego, że to była bardzo poważna interakcja wynikająca z zażycia leku, który zakupił sam bez konsultacji z farmaceutą czy z lekarzem. Leku dostępnego bez recepty, reklamowanego nierzadko jako lek bezpieczny.
No i to jest właśnie ten wątek też niezwykle interesujący, że bardzo lubimy się sami leczyć, bo trochę śmiechem, żartem, ale można powiedzieć, że na czym jak na czym, ale na piłce nożnej i na medycynie to Polacy znają się doskonale.
Dokładnie tak, zgadzam się z tym. Wiele lat pracowałam w aptece otwartej i takim bolesnym zjawiskiem było dla mnie obserwowanie, że pacjenci nierzadko nie przyjmowali informacji od farmaceuty. Dla nich większym autorytetem było to, co powiedziała sąsiadka, albo co powiedziała osoba uwielbiana, na przykład aktorka grająca w reklamie. Czy wyczytali w jakichś gazetkach reklamowych. Rzeczywiście jest to takie niepokojące zjawisko. Niemniej jednak nie możemy się poddawać. Powinniśmy tych pacjentów edukować, uświadamiać w zakresie farmakoterapii i niebezpieczeństwa samoleczenia, farmakoterapii takiej.
W tym samoleczeniu taki niechlubny prym wiodą niestety, co prawda na receptę, ale jednak antybiotyki.
Tak. Antybiotyk jest dostępny tylko i wyłącznie na receptę lekarską, ale tutaj rzeczywiście problem mamy z antybiotykami tego rodzaju, że lekarze często niepotrzebnie zapisują pacjentom antybiotyki. Na przykład pacjentom i tutaj taką grupą z kolei szczególnie narażoną na to są małe dzieci. Małe dzieci, gdzie antybiotyki są przepisywane tym dzieciom powszechnie na wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe, a pamiętajmy o tym, że antybiotyk nie niszczy wirusów, nie działa przeciwwirusowo. Antybiotyk jest ukierunkowany na przyczynę choroby, którą powodują bakterie. I tutaj antybiotyk nie będzie działał, bo nie może działać, natomiast oczywiście będzie powodował wiele działań niepożądanych, będzie negatywnie wpływał na naszą mikroflorę jelitową, która bierze również udział w odporności. I to jest tak zwane błędne koło, które nakręca dalej oczywiście stosowanie niewłaściwej farmakoterapii.
Ta troska chyba, która nie do końca dobrze jest definiowana.
Zdecydowanie tak.
Pani profesor, powiedzieliśmy o lekarstwach, powiedzieliśmy o medykamentach, ale tutaj też kamyczek do ogródka mediów i całego świata reklam to są suplementy diety, które też uwielbiamy.
Zdecydowanie tak. I to jest ogromny problem, dlatego że większość pacjentów nie jest w stanie zrozumieć, że suplement diety nie jest lekiem. Suplement diety nie jest lekiem, on nie może leczyć. Gdyby leczył, to musiałby być zarejestrowany jako lek. A więc on nie ma prawa nas wyleczyć. Suplement diety jest środkiem żywieniowym, jest środkiem spożywczym, który ma nam uzupełnić niedobory w diecie pewnych składników.
Oszukać trochę organizm?
Nie oszukać organizm. Oszukuje reklamodawca, który sugeruje nam, że suplement diety może nam pomóc wyleczyć się. Suplement diety ma za zadanie uzupełnić niedobory pewnych składników. Natomiast łykając suplementy garściami, my wyrządzamy sobie bardzo dużą szkodę, dlatego że być może za dużo będziemy zażywać substancji, składników, które nie są nam potrzebne, a pamiętajmy o tym, że przedawkowanie bywa również niebezpieczne, tak samo jak niedobory, szczególnie na przykład witamin, które są rozpuszczalne w tłuszczach, tak zwane witaminy A, D, E i K na przykład, czy minerałów również. I musimy pamiętać o tym, że suplement diety nas nie leczy, ale uzupełnienie dobory żywieniowe, ale suplement diety również może wchodzić w bardzo niekorzystne interakcje z lekami. I suplement diety może interakcje na przykład, które będą powodowały to, że leki będą się wchłaniać słabiej, ale też suplementy diety, co ciekawe, mogą zmieniać działanie niektórych leków i również nawet mogą doprowadzić do stanu zagrażającego życiu pacjenta.
No dobrze, ale ktoś powie, pani profesor, zażywam suplement X, powiedzmy, i się świetnie czuję.
Bardzo często jest to oczywiście nasza taka autosugestia, jest to psychika, bo wiemy, że bardzo silnie działa placebo, czyli to, że zażyjemy coś, samo przyjęcie tabletki, samo przyjęcie jakiejś substancji już powoduje w nas takie lepsze nastawienie. Wiemy, że coś zażyliśmy i po prostu czujemy się po tym lepiej, dlatego że tak działa nasza psychika. We wszystkich badaniach klinicznych stosuje się efekt placebo, dlatego że to po prostu działa na pacjentów.
Uważamy z lekami.
Bardzo. Bardzo uważamy. Oczywiście konsultujemy z lekarzem, konsultujemy też z farmaceutą. Oni mają bardzo dużą wiedzę na temat.
Lepiej niż z sąsiadką.
z sąsiadką nie konsultujemy. Musimy pamiętać o tym, że to, co pomaga sąsiadce, niekoniecznie może pomóc nam. To jest, jeszcze raz wracam do tej farmakoterapii kontekstowej, która musi uwzględniać bardzo wiele czynników, takich jak wiek pacjenta, nie tylko jego masę ciała, ale to, bo możemy porównać pacjenta, który jest niski i otyły, i pacjenta, który jest wysoki i szczupły, i on, masa ciała będzie taka sama. Natomiast proporcje tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej, zawartość wody w organizmie, tłuszczów, to ma bardzo istotne znaczenie. To wszystko się liczy, więc my musimy uwzględnić bardzo wiele czynników w doborze danego leku dla pacjenta. Właśnie wiek, płeć, masa ciała, predyspozycje genetyczne, inne równocześnie współistniejące choroby i wiele, wiele innych. W związku z tym nie słuchamy sąsiadów, natomiast słuchamy oczywiście specjalistów.
Specjalistka profesor Mariola Herbet z Katedry i Zakładu Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, pani profesor.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dobranoc.
Dobranoc.